Mamy połączenie z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. No i najświeższe informacje ze Strasburga. Otóż zgodnie z głosowaniem, które odbyło się przed chwilą w Parlamencie Europejskim, wobec Węgier została wszczęta procedura z artykułu 7 traktatu unijnego. Panie profesorze, jak głosowano, kto głosował, jak głosowali parlamentarzyści z Polski?
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Tak potwierdzam, że duża większość głosowała za tym, żeby uruchomić wobec Węgier artykuł 7. Gdyby, jak po wstępnych przeliczeniach, gdyby do tego głosowania włączano osoby, które się wstrzymały, to nie uzyskano by odpowiedniej większości. Ale jak wiemy, tych głosów wstrzymujących nie chcą do tego wliczać. W związku z tym entuzjazm euroentuzjastów, czyli zwolenników tak zwanego projektu europejskiego o głębszym wymiarze, czyli zwolenników, którzy chcą głębszej integracji, a są przeciwnikami państw narodowych, był bardzo duży. O tym, kto jak głosował, będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka, a może nawet kilkanaście godzin, kiedy spłyną do nas wydruki z głosowań, bo takie dopiero są sporządzane dopiero po głosowaniach i rozsyłane o takim właśnie czasie.
Telewizja publiczna podaje, że Platforma Obywatelska głosowała za postawieniem Węgier w tej procedurze artykułu 7.
Z tego co wiem, to wczoraj na posiedzeniu grupy IPP, do której należy zarówno Platforma Obywatelska, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe, dano europosłom wolną rękę, czyli mieli sami o tym zadecydować. I nie wiem, czy wszyscy posłowie z Platformy Obywatelskiej zagłosowali za tym, aby Węgry stawiać pod pręgierzem. Wiem, że też Niemcy mieli dylemat. Z moich informacji wynika, że szef IPP Niemiec Manfred Weber miał głosować za, czyli przeciwko Węgrom, a przypomnę, że partia Fidesz jest w jego grupie politycznej, ale do końca nad nim pracowali europosłowie z Węgier. Także no, jeśli telewizja publiczna pokazywała, że świeciły się zielone guziki u koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, to znaczy, że poparli oni tę rezolucję.
Taka informacja jest tylko na pasku, ale, no ale zobaczymy rzeczywiście, no bo te wydruki będą i zobaczymy, gdyby IPP głosowało właśnie za postawieniem Węgier w tej procedurze, to czy oznaczałoby to, że Viktor Orbán będzie myślał o tym, żeby może z IPP wyjść, czy może dojść do przetasowania jeszcze grup politycznych i narodowych w ramach tego parlamentu, no bo przyszły zostanie wybrany już niedługo.
Sądzę, że Viktor Orbán sam z własnej woli nie będzie chciał opuszczać największej grupy politycznej IPP, ale słyszałem, że jeśli rezolucja ta w Parlamencie Europejskim zostanie uchwalona, to sami europosłowie tejże grupie z inspiracji z pewnością grupy europosłów z Niemiec zechcą wykluczyć Fidesz ze swoich szeregów. Viktor Orbán jest pragmatyczny i wie, mimo nawet tego głosowania dzisiejszego nad uruchomieniem artykułu 7 tej rezolucji antywęgierskiej, że korzystnym dla niego w tej chwili jest pozostawać w tej dużej grupie, ale jak słyszę, no jego los miałby być przesądzony. On sam notabene wczoraj mówił, że wszystko zostało już ustalone, że wiedział, że ta rezolucja zostanie przegłosowana. Teraz następnym krokiem będzie zastanowienie się członków tej grupy, czy chcą wyrzucić Fidesz. Z prawej strony parlamentu już słyszę pytania, czy przystąpią oni do naszej grupy, czyli europejskich konserwatystów i reformatorów, bo jeśli zostaną usunięci z tej największej, to niewątpliwie będą poważnie myśleć o tym, aby dołączyć do naszej grupy.
Wspomniał pan, panie profesorze, Maxa Manfreda Webera, to jest szef Europejskiej Partii Ludowej, tej frakcji w Parlamencie Europejskim, ale on ogłosił, że chciałby zostać szefem Komisji Europejskiej i jak widzę, byłby to kolejny fotel dla Niemca w Unii Europejskiej, no bo na przykład najważniejszym urzędnikiem komisji jest Martin Selmayr, także sekretarzem generalnym parlamentu jest Klaus Welle, prezesem Trybunału Obrachunkowego Klaus Heiner Lenne, przewodniczącym Mechanizmu Stabilności Klaus Relling, sekretarzem generalnym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Helga Schmidt, przewodniczącym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer. No, mielibyśmy takie cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego.
Prawdą jest, że od pewnego czasu politycy niemieccy przestali się już krępować co do zajmowania poczesnych stanowisk w Unii Europejskiej, bo proszę sobie przypomnieć, że jeszcze jak Polska wstępowała do Unii Europejskiej 14 z górą lat temu, nawet 10 lat temu czy 8 lat temu, to Niemcy byli bardzo wstrzemięźliwi w obejmowaniu tych głównych stanowisk takich poczesnych. Wysuwali na czoło polityków z mniejszych krajów członkowskich, że przypomnę chociażby José Manuela Barroso, który był szefem Komisji Europejskiej, czy też pana Van Rompuya z Belgii, skądinąd niezbyt dużego kraju, który był szefem Rady Europejskiej przed Donaldem Tuskiem, ale od pewnego czasu, jak mówię, przestali się krępować i stwierdzili, że te stanowiska są w ich zasięgu i tak jak ojciec powiedział, szefem Parlamentu Europejskiego został Martin Schulz, teraz z kolei słyszymy, że pan Manfred Weber będzie startował w tych prawyborach, a właściwie to stara się o to, żeby być tak zwanym spitzenkandydatem swojego ugrupowania EPP, które jeśli by zwyciężyło, tak jak w poprzednich wyborach, jeszcze poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego, to on naturalnie stanie się szefem Komisji Europejskiej. Stąd też trzeba sobie zdawać sprawę, że głos oddany na członków tego ugrupowania, czyli takich jak w Polsce Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, będzie, jeśli Markus Weber się utrzyma jako kandydat główny, ten spitzenkandydat, bo wybory jeszcze będą, termin zgłaszania kandydatów, o ile wiem, jest do października, a dopiero decyzja zapadnie w listopadzie, ale jeśli się utrzyma, to ten, kto w Polsce odda głos na listę Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednocześnie oddaje głos na to, aby Manfred Weber był szefem Komisji Europejskiej.
No, to także warto wziąć pod uwagę. Panie profesorze, a co to głosowanie oznacza dzisiaj dla Węgier? Jaka jest dalsza ścieżka? Choć jak pan mówi, no, o dosyć osobliwy sposób liczenia głosów, jednak chyba chodzi o to, żeby przepychać pewne sprawy w Parlamencie Europejskim. No bo po co opcja wstrzymać się od głosowania, jeżeli te głosy się nie liczą, to po prostu powinno być czerwone, zielone, czyli albo za, albo przeciw i nie masz innej możliwości. Albo nie bierzesz udziału w głosowaniu i wtedy rzeczywiście twój głos się nie liczy. Jeżeli jest opcja, że możesz się wstrzymać, to ten głos powinien być liczony.
Podzielam tę opinię, jakkolwiek osoby, które się wstrzymywały, miały świadomość, że w ten sposób będą ich głosy liczone. No, ja jestem za tym, aby jednak europosłowie, którzy są wybrani bezpośrednio do Parlamentu Europejskiego, jest to jedyna tego typu instytucja, do której bezpośrednio wybiera się swoich przedstawicieli, no byli jednoznaczni. Albo są za, albo przeciw w takich wypadkach, bo nie mówię o drobnych czy mniej znaczących wypadkach. No ale co to będzie oznaczało? Teoretycznie Węgry powinny przejść podobną drogę jak Polska, ale w praktyce, jak słyszymy tutaj w Parlamencie Europejskim, nie dojdzie do tego najprawdopodobniej ze względu na nowe wybory europejskie. Dzisiaj występował Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, mówiąc o stanie Unii Europejskiej,
no ale właśnie bardziej to orędzie
o historii. Bardziej mówi o historii i o przyszłości niż o stanie Unii. I cały czas podkreślał, że zostało według jego wyliczeń 250 dni do nowych wyborów do Parlamentu Europejskiego i wcześniej Viktor Orban w rozmowie też z Salvinim, także poprzez media, zapowiadał, że Europa potrzebuje nowej Komisji Europejskiej, nowego Parlamentu Europejskiego i w tym sensie formułował te zdania, że już ta komisja, czyli zarówno ani pan Juncker, ani pan Timmermans nie będą fizycznie stawiali mu zarzutów, ani ten parlament więcej nie będzie go osądzał, gdyż będzie to już całkiem nowy parlament, ale jaki, no to się okaże po tych wyborach, do których wszyscy się szykują, a pan Juncker przynajmniej trzykrotnie w swoim wystąpieniu do tego nawiązywał i jak zauważyłem, najprawdopodobniej tych wyborów się obawia. Nie tylko on, ale wszyscy euroentuzjaści.
Czyli z orędzia pana Junckera o stanie Unii najmniej dowiedzieliśmy się o stanie Unii.
No tak, oczywiście on chwalił się planem gospodarczym nazwanym jego nazwiskiem, czyli planem Junckera, podawał miliardy euro, które wygenerował, aby pobudzić nowe miejsca pracy, podał nawet liczbę 12 milionów miejsc pracy i twierdził, że to jest więcej niż liczy sobie ludność całej Belgii, ale tak naprawdę musiał przyznać się do wielu porażek. Porażką to przede wszystkim kryzys migracyjny, porażką przede wszystkim ogromne bezrobocie wśród młodzieży w Unii Europejskiej. Jej porażką jest, co sam przyznał, Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i porażką, mimo że próbował się tym chwalić, jest projekt euro, gdyż twierdził, że cały czas kupujemy w dolarach, mimo że Unia Europejska posiada euro, to kupuje na przykład europejskie samoloty za dolary. Czyli jest to mimo wszystko porażka. I tych porażek oczywiście było znacznie więcej i znacznie większej wagi niż sukcesy, czy też pseudosukcesy, którymi próbował ratować się Juncker, ale jego mowa była taka nostalgiczna. Na początku nawiązywał do I wojny światowej. Nawet już nie do 1914, ale i 13 roku. Słyszałem głosy kolegów, że Juncker jeszcze pozostał pod Verdun, zamiast zająć się problemami bieżącymi Unii Europejskiej. Jak to zwykle, no, wspinał się na wyżyny, twierdząc, że w nawiązaniu do programu Galileo, że dotrzemy do kosmosu. No już nie chcę mówić, co parę lat temu twierdził, że nawiązał nawet kontakt z osobami z kosmosu, które mu miały dawać wskazówki, jak powinna wyglądać Unia Europejska. Jest to nawet nagrane, kto chce może sobie odsłuchać w filmiku, bo formułował to w Parlamencie Europejskim przy trybunie.
No to i tak, pewnie wtedy, kiedy miał ból rwy kulszowej. Panie profesorze, a jeszcze jedno pytanie o dyrektywę, kolejną wersję dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, zwane popularnie Akta 2.
No niestety ten dokument również został dzisiaj przegłosowany z niemal takim samym aplauzem jak rezolucja dotycząca Węgier. Ja oczywiście głosowałem przeciwko temu projektowi, mimo wprowadzenia do niego wielu poprawek, o czym mówiłem niedawno w Parlamencie Europejskim, wyjaśniając to głosowanie, gdyż uważam, nie tylko ja, ale wielu polityków, europosłów, że ta propozycja zapisów dyrektywy ogranicza, może ograniczać i z pewnością będzie później ograniczać swobodę publikowania treści w internecie, czyli jest to po prostu cenzura, może zostać właśnie do tego wykorzystana, oczywiście pod płaszczykiem praw autorskich, bo nikt nie chce odzierać twórców, zwłaszcza piosenek, których serdecznie pozdrawiam, z ich słusznie nabytych praw, ale ta dyrektywa nie może stanowić alibi do tego, aby zaklejać usta innych. Tutaj szczególną kontrowersję budziły zapisy artykułu 3, 4, 12 i 13. I to wpływa moim zdaniem i zdaniem wielu ekspertów na ograniczenie konkurencyjności i innowacyjności, o co tak rzekomo zabiega Unia Europejska. I jak zwracałem uwagę, wpływa także, może wpłynąć hamująco na rynek nowych technologii, zwłaszcza na rozwój sztucznej inteligencji, do czego notabene Unia Europejska pretenduje i jest w tyle za Stanami Zjednoczonymi. I takie stworzenie rozbudowanego systemu licencyjnego tych mechanizmów filtrujących, bo o nich się mówi, o mechanizmach filtrujących, a de facto jest to stwierdzenie zastępujące słowo cenzurujących treści kontroli, właśnie doprowadza do eliminacji tychże niewygodnych treści i z tym ja się nie zgadzam, wielu kolegów europarlamentarzystów się nie zgadza i jak sądzę wielu obywateli powinno sprawdzić, kto jak głosował w ich imieniu nad tym dokumentem.
Jak rozumiem, chociaż pan Juncker mówił dużo o historii, to do 1683 roku aż nie sięgnął i nie było dzisiaj żadnych specjalnych uroczystości w parlamencie z okazji zwycięstwa Sobieskiego nad muzułmanami.
Nie. Najdalej to odnotowałem sięgnął do 1913 roku, ale to i tak głęboko. Zajrzał w karty historii, gdyż temat jego wystąpienia to State of the Union było, czyli stan Unii Europejskiej dzisiaj, teraz, a nie w 1913 czy 14 roku. I oczywiście kończył również rzewnie, zdając sobie sprawę, że najprawdopodobniej jest to już jego ostatnie wystąpienie o stanie Unii. On zresztą zaznaczył wcześniej, że nie zamierza kandydować na to stanowisko. W związku z tym na razie jedynym kandydatem z jego opcji politycznej jest wspomniany Manfred Weber z bawarskiej CSU, którego dopinguje premier Landu Bawarii, no i jak słyszę pani Angela Merkel, kanclerz Niemiec.
O, to potężne wsparcie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję ojcu, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.